Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat rodzina szkołą solidarności. Nasi goście, Anna i Piotr Boroniowie, pani Anna jest historykiem, archiwistą, pan Piotr Boroń historykiem, pedagogiem, twórcą Forum Edukacji Medialnej, był senatorem i ministrem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Witam serdecznie Państwa.
Witamy.
Przy tej okazji pozdrawiamy też pana Leszka Polakiewicza. To on zazwyczaj prowadził te spotkania na naszej antenie. Też życzymy sił i oczekujemy, że pana w redakcji zobaczymy, panie Leszku. Szanowni państwo, bo miałem okazję już z mężem, pani Anno, spotkać się na antenie radia po 18:00. Mówiliśmy o solidarności w historii Polski. Pytanie, jak państwo patrzycie w ogóle na solidarność i to, że no dziś zakładamy sobie taki temat, że rodzina jest szkołą solidarności. Pytanie, jakiej solidarności? Takiej, o którą walczyliśmy, którą razem budowaliśmy kiedyś, gdy chcieliśmy zmienić oblicze naszej ojczyzny? Panie Piotrze?
No, oczywiście bodźcem do naszej rozmowy są oczywiście wydarzenia sprzed 41 lat i późniejsze, czyli losy NSZZ, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Natomiast oczywiście dziś rozmawiamy bardziej o tej solidarności międzyludzkiej w ogóle, bo to piękne zjawisko definiowane jako poczucie wspólnoty, identyfikacja z tą wspólnotą dla wspólnych celów, ideałów, identyfikacja z jakimś człowiekiem lub całą grupą ludzi, nawet tak wielką jak naród, kościół czy cała ludzkość. Słowo solidarność kojarzy się z poświęceniem i słowo solidarność zrobiło zawrotną karierę 41 lat temu. Wybuchło i od tego czasu jest to słowo, które często powtarza się przy różnych okazjach, ale częściej w sferze publicznej, w życiu społecznym, gdy mówimy o jakichś grupach zawodowych, raczej radiosłuchacze, którzy przysłuchiwali się dzisiejszej naszej audycji o 18:15, dowiedzieli się już, co mamy do powiedzenia w kwestii solidarności politycznej, narodowej. Nie poruszaliśmy natomiast spraw związanych z rodziną i najbliższym kręgiem, no na przykład przyjaciół domu, to prawda, taka szczególna kategoria, wysoki status, tacy przyjaciele domu. Ten zakres zostawiliśmy specjalnie na godzinę 21:30 do audycji dla małżonków.
No właśnie, bo takie słowo solidarność nie kojarzy nam się za bardzo z rodziną, nie ma tego ładunku emocjonalnego. Zamiast solidarność może wolimy mówić miłość, zgoda czy lojalność, bo solidarność nie jest słowem łatwym i często używanym, a gdybyśmy chcieli młodym, narzeczonym małżonkom powiedzieć, że również w małżeństwie trzeba się kierować solidarnością, no to myślę, że byśmy ich trochę wystraszyli, a może by nawet nie wiedzieli, o co tam dokładnie chodzi.
Ale ja myślę, że z solidarnością jest troszkę tak jak w tej komedii molierowskiej Mieszczanin szlachcicem, gdzie Monsieur Jourdain uzmysławia sobie w pewnej chwili, że przez całe życie mówił prozą. Jest zresztą bardzo szczęśliwy, komunikuje żonie, żono, ja przez całe życie prozą mówiłem, a nawet o tym nie wiedziałem. I solidarność tak samo w rodzinach występuje, musi występować, natomiast zgadzam się, że to słowo faktycznie w terminologii rodzinnej nie występuje. A ale jest jako zjawisko i w takim razie no, możemy do naszego uzbrojenia, do naszego słownictwa dołożyć jeszcze i to pojęcie, a myślę, że napełnimy go z Państwa pomocą, treścią podczas dzisiejszej audycji.
Pamiętam, była taka konferencja, na której mówiło się, że szkoła, a czy rodzina, szkołą solidarności, miłości i cnót społecznych, więc ta solidarność może tak nam się też kojarzy jako ten zespół cnót społecznych i ku temu te sprawności nabywamy.
To prawda, przy czym oczywiście nie neguję tego, co ojciec powiedział, ale chciałbym, żeby rodzina nie była pojmowana przypadkiem, żeby ktoś tego nie zrozumiał opacznie, że rodzina jest po to, żeby produkować nowych członków społeczeństwa. Rodzina jest wiecznie trwała, solidarność, której uczymy się w rodzinie, powinna służyć przede wszystkim rodzinie, a oczywiście jesteśmy równocześnie członkami tego społeczeństwa, ale rodzina to jest podstawa. Rodzina to jest podstawa, w której rodzimy się, umieramy. Rodzina to jest najważniejszy nasz punkt odniesienia. Takie pojęcia, skądinąd przepiękne, do których się odnosimy, dla których jesteśmy skłonni poświęcać nasze życie, dla rodziny też, ale dla ojczyzny, dla narodu. Ale proszę zauważyć, to znawcy, naukowcy podkreślają, to są pojęcia dość abstrakcyjne. Z całym narodem nie jesteśmy w stanie rozmawiać. Całej ojczyzny nie ogarniamy naszym wzrokiem. Pozostaje spora przestrzeń naszej niewiedzy, czyli w pewnej abstrakcji, którą wypełniamy naszą wyobraźnią, jakimiś danymi statystycznymi, na przykład, prawda, ile milionów Polaków jest, utożsamiamy się z tym narodem. No niemniej jednak rodzina to są twarze konkretnych osób, to są też bardzo konkretne problemy, ale my jesteśmy zdecydowani właśnie solidarnie, pojawia się to słowo, solidarnie je pokonywać przede wszystkim w rodzinie. Przyjaciele są, zgoda, bliżsi przyjaciele, dalsi znajomi, ale rodzina, stawiamy na rodzinę, tak jest zresztą w nauczaniu społecznym Kościoła. Papieże twardo to mówią po prostu wszyscy, rodzina, chronimy rodzinę. To, co może nam się najbardziej kojarzyć z solidarnością rodzinną, to piękne przykłady z naszych dziejów. Miłość wyrażana jako solidarność małżonków. Posłuchajmy trochę przykładów takich historycznych. Potem przejdziemy do relacji współczesnych między członkami rodziny, ale najpierw trochę tej historii. Żona przygotowała z okresu powstania styczniowego, naprawdę niektóre są wzruszające, a to powstanie styczniowe przecież było w sumie tak niedawno. Proszę mi pozwolić na taką małą dygresję osobistą, bo najwięcej dowiedziałem się o powstaniu styczniowym od profesor Karoliny Lanskorońskiej, gdy byłem kiedyś w Rzymie jej stypendystą. Długo mieszkałem i często zapraszała mnie na wspólną kolację, podczas której oprócz jakichś tam spraw naukowych, kościelnych, poruszała sprawy, z czego bardzo się cieszyłem, opowiadała mi o jej losach, miała bardzo ciekawe przecież, i opowiadała mi o losach swojego ukochanego ojca. Otóż, no, to już ona już była w podeszłym wieku, gdy ja u niej byłem, już miała ukończonych 90 lat, a jej ojciec urodził się w roku, uwaga, 1846. On na własne oczy oglądał powstanie styczniowe, a ona opowiadała mi no, z drugiej ręki o powstaniu styczniowym. To dopiero łańcuch pokoleń, prawda? Jak bliskie okazuje się powstanie styczniowe w naszych dziejach. A jak daleka niektórym wydaje się Solidarność 1981 roku. No ale to jest kwestia, prawda, ile człowiek żyje i jak intensywnie potrafi zapełnić sobie swoje życie aktywnością. Ale przejdźmy w takim razie do tych przykładów, pięknych przykładów solidarności małżeńskiej.
Tak, właśnie chciałabym zacząć trochę o historii, bo dzisiaj ta solidarność kobiet i mężczyzn jest bardzo podważana. Antagonizuje się kobiety i mężczyzn, małżeństwa również. Szuka się też bohaterstwa kobiet tam, gdzie ich nie ma, na przykład doszukując się i pytając, czy chociażby Kopernik był kobietą, próbując dorabiać kobietom jakieś takie bardzo męskie cechy. Natomiast ta prawdziwa solidarność kobiet i mężczyzn, małżeństw, rodzin całych idealnie wybrzmiała właśnie w powstaniu styczniowym, gdzie oczywiście kobiety brały udział w walce męskiej, tak jak mężczyźni, a nawet upodobniały się do mężczyzn, czasem ścinając włosy, ubierając się po męsku, walcząc u boku swoich mężów czy narzeczonych. I nie było to, broń Boże, ani zabronione, ani jakoś bardzo dziwne. Natomiast takim dramatycznym przykładem była Maria Piotrowiczowa, która wraz ze swoim mężem walczyła. Będąc w ciąży już została zasieczona przez kozaków, walczyła do końca, broniąc się kosą. Jej mąż wyszedł z pola walki obronną ręką, dostał się do szpitala i właśnie tam, słysząc dzwony pogrzebowe, dowiedział się, że jego żona zmarła i on właśnie w tym momencie również dostał ataku serca. Także były to piękne przykłady, czy kobiet, które walczyły z mężem, mąż zginął, a one zostały zesłane na katorgę. Ale nawet jeżeli nie walczyły, to swoją postawą solidaryzowały się, przypominały o powstaniu. I nawet taki obserwator powstania, pułkownik Armii Szwajcarskiej, Franciszek Erlach, właśnie zanotował, że to powstanie przetrwało, czy miało szansę zaistnieć właśnie dzięki tej solidarności kobiet, które my może znamy ich postawy z tego właśnie, że ubierały się na czarno, nosiły czarne ubrania i może wiele osób nawet właśnie tego nie rozumie, myśląc, że to jest po prostu tylko kwestia mody. Natomiast one tym faktycznie pomagały powstańcom i to, co byśmy dzisiaj nazwali takim idealnym PR-em, propagowały tą akcję powstańczą na cały świat, ponieważ i Europejki, i kobiety i we Francji, i w Hiszpanii również zaczynały nosić czarne stroje, czarne kapelusze na znak właśnie solidarności, tak. Europa się solidaryzowała z tymi naszymi czarnymi kobietami, a w ich przypadku również te suknie były obciążone karami, ponieważ doskonale władza czuła i wiedziała, że to nie jest tylko kwestia ubioru, tylko to jest kwestia demonstracji, tak. I kobiety były obciążone karami, jeżeli szła pieszo w sukni czarnej, płaciła 10 rubli, jeśli jechała dorożką, płaciła 15 rubli. I tu kolejny pomysł władzy właśnie, żeby rozbić solidarność Polaków, że również i dorożkarz płacił karę, jeżeli wiózł kobietę ubraną na czarno. Więc władza doskonale czuła, że tutaj jest jakaś wielka w tym potęga, jakaś wielka siła. I niejednokrotnie, zresztą nie tylko w powstaniu styczniowym, ale i później władza karała Polaków, rozbijając tą solidarność, czy za ukrywanie Żydów, czy za zabicie Niemca, prawda, była ta odpowiedzialność zbiorowa. Więc usprawiedliwieniem dla tych kobiet noszenia czarnej odzieży była tylko akt zgonu, i to akt zgonu potwierdzony też przez urzędnika rosyjskiego. Także te utrudnienia bardzo, no w zasadzie można powiedzieć, cudem to powstanie tak długo się utrzymało mimo tych wszystkich represji. A te kobiety oczywiście oprócz manifestacji i noszenia czarnych strojów, czarnych biżuterii, również traciły majątki wraz z całe rodziny traciły majątki. Mężowie zostali zsyłani, często całe rodziny musiały się przenieść na Sybir.
A bardzo często kobiety, solidaryzując się ze zsyłanym mężem, z nim razem udawały się na to zesłanie.
Tak, bardzo często, albo sprzedawały cały majątek, żeby go wykupić z tej niewoli. I on co prawda wrócił, ale wracał do niczego, ponieważ cały majątek został sprzedany. Ogromną pomoc wykazywały kobiety, mogąc robić może i niewiele nawet na tamte czasy, ale chociażby żegnały ludzi, którzy wyjeżdżali na Sybir, dostarczały im do pociągu jedzenie, ubranie. To były bardzo zorganizowane akcje, które działy się właśnie na zapleczu tych wielkich walk powstania styczniowego.
No tu chyba warto polecić książkę i film, dobrą ekranizację pod tytułem Wierna rzeka, gdzie pokazana jest rola zarówno mężczyzny, jak i kobiety w powstaniu styczniowym. Zresztą wielu mężczyzn udawało się do tak zwanych partii powstańczych, ponieważ wiedzieli, że ich narzeczone żony patriotki no, czułyby wstyd, gdyby ich mężczyzna nie poświęcał się dla ojczyzny. I tu warto chyba podkreślić, że to zresztą jest zjawisko opisane ponad wszelką wątpliwość przez historyków jako po prostu fakt historyczny. Otóż gdy w Ameryce czy w Europie Zachodniej feminizm skierowany był bardzo często przeciwko mężczyznom w ramach takiej rywalizacji kobiety z mężczyzną, o tyle w Polsce, nawet nie wiem, czy to feminizmem można nazwać, ale rola kobiety w tym czasie wojennym, powstańczym, wzrosła niesamowicie, ale z miłości do mężczyzny. Czyli przyczyna zupełnie odwrotna, nie rywalizacja, tylko wspomaganie swojego męża, swojego ojca, czasem syna. To powodowało, że na przykład kobieta musiała zarządzać folwarkiem, wielkim gospodarstwem, które spadało po prostu na jej ramiona, musiała uczyć się księgowości do tego, musiała umieć poznać terminy różne rolnicze i terminy w pisowni i terminy w datach, żeby to gospodarstwo mogło porządnie ciągnąć również ekonomicznie.
Tak, no i czasem bardzo dobrze sobie radziły wielokrotnie i znane są przypadki no właśnie zarządzania majątkiem pod nieobecność męża, rozpoczęcia w ogóle jakiejś działalności, produkowania czy siodeł, czy koni, czy posiłków dla powstańców, gdzie częstokroć kobiety no po prostu same musiały to dowozić wozami, końmi, pokonując bardzo, bardzo trudną i bardzo ciężką drogę. Natomiast podajesz tutaj przykład wspaniałej Wiernej Rzeki, natomiast jest również bardzo ciekawa sztuka Iwaszkiewicza, Noc Czerwcowa, w której właśnie żona powstańca, którym ma się udać razem z nim na zesłanie.
Niestety, nie jest z nim solidarna.
Nie jest z nim solidarna, tak. I bardzo się waha, ponieważ w okolicy jest bardzo przystojny kozak. I ona decyduje się na życie z tym kozakiem.
I żałuje
jej życie, tak.
Zamienia się
morał jest, tak, zamienia się koszmar, ponieważ kozak okazuje się być pijakiem i awanturnikiem i ten jej mąż wraca właśnie taki dumny jako sybirak, a ona jest zupełnie pogrążona w rozpaczy.
No tak, rzeczywiście, to był czas wielkich prób, więc myślę, że przykłady moglibyśmy znaleźć na jedną i na drugą stronę, ale może jeszcze jakiś z tych dobrych rzeczy.
Tutaj szukam właśnie moich...
To może później jeszcze. Dobrze, to na razie w takim razie odłóżmy już trochę historię może. Chociaż no jeszcze taki właściwie rys by się przydał do tego, co zamierzamy powiedzieć w sprawach bieżących. Mianowicie no to nie jest jakaś kwestia ocenna. To jest po prostu fakt, że różne ideologie, przede wszystkim ideologie lewicowe, stawiają na konflikty międzyludzkie, czyli na spór mężczyzny z kobietą, spór międzypokoleniowy i wyprowadzają z tego atomizację społeczeństwa. Zwykle ta atomizacja ma służyć słabości, osłabieniu człowieka, jednostek, obywateli poddanych w konfrontacji z władzą, która jeszcze na dodatek posługuje się różnymi mediami. Dawny obraz wspólnoty rodzinnej, spędzającej razem czas przy wspólnych posiłkach, mieszkającej wielopokoleniowo w większych domach lub mieszkaniach kilkupokojowych, spełniających funkcje pomocnicze, opiekuńcze wobec siebie i temu podobne. Otóż ten dawny obraz zastępuje obecnie człowiek w kawalerce przed ekranem z głośnikiem, z którego słyszy lub czyta informacje, które jakiś wielki brat, tam Big Brother czy Wajchowy, jakby po polsku bardziej powiedzieć, podsyła mu jako bodźce do pobudzenia do zresztą przewidywalnych reakcji. Ten człowiek po prostu staje się osamotniony. On w rodzinie znaczył więcej. Ta rodzina dla niego była powodem nieraz i łez, ale obecnie ma chyba gorzej. Wielu z nas już nawet nie wierzy, że babcia lub dziadek, wielu z nas już nawet wierzy, że babcia lub dziadek to obciążenie dla rodziny. I tylko patrzeć, jak sam padnie ofiarą właśnie takiego myślenia ten człowiek. Bo my nie zamierzamy bajdurzyć, że życie w jakiejkolwiek wspólnocie jest bez konfliktów. Ale z całą pewnością lepsza jest wspólnota rodzinna z ludźmi niż samotność. Lepsza jest z krewnymi niż z jakimiś zupełnie sobie obcymi, których nic nie łączy poza pieniądzem. Lepsza jest wspólnota choćby przy chorobie w domu rodzinnym niż w domu starców. Pomoc choremu, niedołężnemu jest konieczna i się jej nie uniknie. Tylko kwestia, czy będzie ją wykonywać ktoś bliski, czy bezdusznie ktoś obcy. Wybieramy między miłością i solidarnością rodzinną, a znieczulicą i brakiem solidarności rodzinnej czy międzypokoleniowej. Prześledźmy zatem teraz może kilka takich relacji rodzinnych, właśnie pod kątem solidarności. No, wypada zacząć mąż, żona. Jak wiadomo, mąż, żona to, mówiąc najprościej, wspólnota łoża i stołu, no więc zajmijmy się tym stołem. Wspólnota stołu to nie tyle wierność, co właśnie solidarność. Na przykład, żeby nie wydawać wspólnych pieniędzy na rzeczy niezgodne z planami współmałżonka. Być solidarnym, to znaczy być szczerym, no i być solidarnym, to znaczy starać się zarabiać na przykład te pieniądze, ale i oszczędzać, ale i konsultować wydatki. No czyli to jest solidarność ze współmałżonkiem. Jedność w kwestiach wychowania. Mąż i żona, począwszy od wielkich problemów, jakimi są małżeństwa mieszane, religijne, aż po typowe w Polsce małżeństwa katolickie, ale niestety często obojętne na pracę wychowawczą ze swoimi dziećmi, a do niej muszą przykładać się oboje, uporczywie i zgodnie, bo dzieci wyczulone są na rozdźwięki pomiędzy rodzicami. Psychologowie akurat w tej kwestii są chyba zupełnie zgodni i słusznie, że choć na świecie jest wiele zła, to dla dziecka najlepsze jest w jego najwcześniejszym okresie życia, jeżeli wychowuje się w świecie pięknych baśni, wierzy w świętego Mikołaja, no jest, można powiedzieć, w pewnej kapsule miłości. Dopiero stopniowo poznaje potem zawiłości etyczne, nawet styka się ze złem, oby z daleka. Ale tak samo jest, gdy chodzi o zgodność rodziców w pierwszych latach życia dziecka. Obrazek dwojga rodziców pochylonych nad kołyską, no taki może już nawet trochę kiczowaty, ale to nie jest tylko obrazek. To jest głęboka myśl o ich miłości i solidarności, w której dziecko powinno startować w życie. Czasem usłyszy niezgodności, polemiki, kłótnie, ale oby w czasie, gdy będzie umiało to zrozumieć. Oczywiście dom w ogóle nie powinien być ringiem, gdzie toczą się jakieś walki, ale raczej, no, jest tak jak to ładnie mówi się po angielsku, my home is my castle. Dom powinien być taką fortecą, gdzie odzyskujemy siły. Castle nie na zasadzie, że to jest zamek warowny, gdzie nikogo nie wpuszczamy. Nie, to raczej po prostu jako takie gniazdo rodzinne, to w ten sposób raczej należy rozumieć. No teraz dalej. Relacja. Rodzice, dzieci. Oczywiście my tylko pewne rzeczy zasygnalizujemy, świadomi jak ten czas płynie. Zdaje się, mamy tylko jeszcze krótkie minuty, a potem prosimy o telefony i będziemy oczywiście rozmawiać z Państwem, dzielić się razem z Państwem różnymi doświadczeniami i słuchać przyjemnością. Rodzice, dzieci, czyli międzypokoleniowo. Oczywiście trzeba zacząć od ogólnoświatowych przemian. W ogóle w naszej cywilizacji można zauważyć tego typu przemiany, że po pierwsze w różnych epokach dominowały różne nauki. Starożytność znana jest z filozofii, jako oczywiście takiego zespołu wiedzy. W średniowieczu najważniejsza była teologia, filozofia jej służyła. Potem przychodzą też różne zmiany, takie nawet trochę mody może, no ale są takie wiodące nauki, na przykład przyrodnicze, fizyczne. W XX wieku niewątpliwie największym jakimś respektem darzeni byli, no jeszcze nie tak dawno, kilkadziesiąt lat temu, fizycy jądrowi, prawda, no bo to wiązało się z potęgą atomową. W tej chwili raczej chyba jesteśmy zgodni co do tego, że to informatyka króluje i o ile we wszystkich epokach ludzkość uznawała, że im ktoś jest starszy, tym mądrzejszy, A mówiąc obrazowo, jeżeli ma siwą, długą brodę, to znaczy, że będzie mądrzejszy niż jakiś gołowąs, to w ostatnich czasach nie tylko zakłada się w domyśle, że 20-latek będzie mądrzejszy od 50-latka, ponieważ jest na bieżąco ze zmianami w informatyce, czyli panuje nad tą wiedzą wiodącą, ale już nawet można zaryzykować, że 10-latek ma już w tej chwili przewagę nad 20-latkiem i zapowiada się, że coraz młodsze pokolenia będą wypierały również i tych, którym się jeszcze wydawało niedawno, że to oni są najmądrzejsi. Ale jeżeli by z tego miała wynikać rywalizacja pokoleń, to byłoby bardzo źle. Wyobraźmy sobie taką sytuację rodzinną, kiedy wnuk, owszem, świetny w klikaniu, znakomity w rozwiązywaniu wręcz intuicyjnie problemów komputerowych, internetowych, telefonicznych i tak dalej, wszelkie urządzenia elektroniczne, jeżeli on zespoli swoje siły z mądrością swoich babć, dziadków, to dopiero fuzja, która czyni rodzinę naprawdę bardzo silną, czyni ją potęgą. No, wydaje mi się, jestem zwolennikiem teorii spiskowych, że to nie przez przypadek mamy takie budownictwo, jakie mamy, nie przez przypadek w takich warunkach, jakie mamy w tej chwili w świecie w ogóle współczesnym, stwarza się albo udogodnienia, albo utrudnienia, na przykład w kwestii szukania pracy blisko domu, albo gdzieś szukania jej dopiero daleko. I to rozbija rodzinę.
No to ja ci, przepraszam, wejdę w słowo, ale te małoludkie mieszkanka, myślałam, że odeszły razem z Gomułką w niepamięć, a tu słyszę, że deweloperzy już budują praktycznie komórki.
No
11 metrów kwadratowych dzisiaj to jest bardzo, bardzo popularna miara mieszkania właśnie dla takich pojedynczych ludzi, którzy tylko wchodzą, śpią i wychodzą do pracy bez poczucia solidarności z innymi, tak, z rodziną.
Jak ten świetny dowcip przypisany w komedii Déjà Vu, takie hasło ze Związku Radzieckiego kiedyś, stołówka wyzwoleniem od kuchni domowej, prawda? No więc ktoś mieszkający samotnie na 11 metrach kwadratowych ma się gdzie umyć, ma łóżko i ma pewnie stolik z komputerem, już jedzenie pewnie poza domem. Oczywiście samotnie ma przeżyć całe życie, rozdzielając wiek produktywny, kiedy będzie potrzebny swoim szefom z jakiejś korporacji, no a potem już będzie niepotrzebny albo będzie wegetował na jakiejś tam emeryturce, albo w ogóle się go gdzieś wyeliminuje jako niepotrzebnego, bo będzie tylko obciążeniem. Niestety nasza cywilizacja śmierci, jak to się obawiał Jan Paweł II, takie rzeczy również przewiduje. Więc obyśmy tego uniknęli. Apelujemy o solidarność rodzinną. Apelujemy o to, już kończąc ten wstęp, żeby doceniać, solidaryzować się między pokoleniami. No, oby i te rodziny były wielodzietne. Wreszcie, żeby spędzać jak najwięcej wspólnego czasu, jeśli to możliwe. No, chociaż żeby jakiś niedzielny obiad łączył, albo jakieś wydarzenie, wspólna wycieczka, wspólne zwiedzanie czegoś. To już w zależności od tego, co zechcą Polacy, ale żeby nie żałować sobie czasu, bo bo czas to jednak najcenniejsza rzecz, jaką możemy sobie obdarować. I cenić również to, że możemy pomóc szczególnie naszym bliskim krewnym. Tu niestety socjalizm wyrządził straszne spustoszenia, wmawiając ludziom, że po to zabiera im wiele wyprodukowanych przez nich, zarobionych przez nich pieniędzy, żeby przychodzić z pomocą różnym potrzebującym. Wiemy, jak to wygląda, a tymczasem to jest może jeszcze gorsze zjawisko przez to, że uderza się prawdziwą ludzką dobroczynność. Gdzie to miejsce na dobroczynność, jeżeli państwo ma przejmować dobroczynność, która powinna wynikać z naszego serca? To członek rodziny, to najbliższy sąsiad, ewentualnie dalszy sąsiad, ale w bliskości mieszkający, powinien być opieką dla człowieka. To jest prawdziwe serce i odruchy miłości chrześcijańskiej, a nie wmawianie ludziom, że to uczyni jakiś zupełnie obcy urzędnik czy jakiś funkcjonariusz, który przecież wiemy, no, jakże on ma tę osobę, którą się opiekuje, kochać bardziej niż ktoś bliski z rodziny. To taka przestroga, no ale przede wszystkim patrzmy pozytywnie, żeby w rodzinie kwitła miłość i solidarność. Dziękujemy bardzo. Tyle słów wstępu.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców gośćmi są Państwo Boroniowie, Anna i Piotr. Rodzina Szkołą Solidarności. To temat, który stawiamy też pod naszą refleksję. Telefony do naszego studia, do Radia Maryja. Polska Północna 56 655 23 55, drugi Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66.
Droga, oby do siebie nas.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Nadrenii. Proszę ojca, chciałabym dodać jeszcze do tego, o czym mówili państwo dzisiaj w audycji, że właśnie ten wyśmiewany jest coraz częściej ten model matki Polki. Te matki Polki właśnie w takich sytuacjach jak powstania zastępowały mężczyzn i były, że tak powiem, siłą sprawczą, siłą, które przenosiły, że tak powiem, na swoich plecach wszystkie obowiązki, więc to jest godne podziwu. A z tego się coraz częściej słyszę, że coraz częściej kpi się z tego. Druga sprawa to cała twórczość piosenki powstaniowej. Jest taka przepiękna pieśń Czarna Sukienka. I mnóstwo jest tych pieśni powstaniowych. Moja mama, jak przeszła na emeryturę, to nagrała kilkaset, nie tylko religijnych, ale właśnie też dawnych popowstaniowych pieśni. Kobiety ubierały czarne suknie i była też specjalna biżuteria żałobna z granatów. Miałam nawet takie fragmenty tej biżuterii kiedyś, jako kolekcjonerka, to miałam właśnie z granatów takie fragmenty takiej biżuterii. I właśnie często sobie myślę, że może młodzi ludzie właśnie nie wiedzą o tym, że tą twórczość, te pieśni. Nagrała mi moja przyjaciółka w Krakowie, w piwnicy pod Baranami, taki wieczór właśnie z okazji jakiejś rocznicy powstania. I była tam grupa młodych Holendrów, którzy nic nie rozumieli. Ale ci młodzi ludzie, 18-20-letni, oni wszyscy płakali, słysząc te pieśni. Bo bardzo jestem związana z... Bardzo muszę sobie odświeżyć tą książkę Wierną rzekę też. No i mówię, i tak jak mówię, tą twórczość. A przy okazji, ojcze, chciałabym pozdrowić pana Lecha Polakiewicza. Jeśli słucha, to tęsknimy za nim. Wszystkich pozdrawiam, ojcze.
Dziękujemy.
Bardzo serdecznie i szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże. Słowo do telefonu pani Anny.
Tak. Pojęcie matka Polka. Wydaje mi się, że oczywiście spotkałem się też z wyśmiewaniem tego pojęcia. Wydaje mi się, że to chyba jednoznacznie, jak rzadko, jednoznacznie można powiedzieć, że jeżeli ktoś wyśmiewa to pojęcie, to znaczy, że jest wrogiem polskości. Raczej staram się nie być tak bardzo radykalny w różnych stwierdzeniach, zostawiam margines dla jakichś wyjątków. Natomiast wyśmiewanie czegoś takiego, jeżeli napełnimy sobie to pojęcie treścią, wyobrazimy sobie, kogóż my rozumiemy pod pojęciem Matka Polka, ile było ofiarności w tych kobietach, które, no, Matka Polka oznacza kobietę przede wszystkim, która wspomaga męża w działaniach patriotycznych, ale przede wszystkim znakomicie wychowuje dzieci, aby były patriotami, aby kochały swój naród, swój kraj. Jakże to można wyśmiewać? No, to po prostu trzeba być naprawdę człowiekiem wyzutym z uczuć, z jakimś zaplanowanym niszczeniem polskości, żeby uderzać w to pojęcie. No i oczywiście pani dotknęła takiego mojego ulubionego wątku jako historyk. Mam też swoje hobby, którym są pieśni patriotyczne, także pochwalę się, że no chyba już no, dobrze ponad 100 tysięcy różnych egzemplarzy moich śpiewników w Polsce i wśród Polonii, i wśród Polaków na wschodzie krąży i służy. Ja też bardzo to lubię śpiewać, także oczywiście zachęcam Radio Maryja, żeby tych pieśni było jak najwięcej. Jest ich niemało na antenie, z czego się bardzo cieszę, ale nawet jakby było więcej, to również dobrze by było.
Dziękuję.
Ja chciałam właśnie tutaj dodać, że rolę kobiet, matek Polek właśnie, myślę, się też bagatelizuje i myślę, że robią to nawet same kobiety, nie doceniając tego. Kładzie się nacisk właśnie chociażby na taką walkę bezpośrednią, męską. Szuka się, ile kobiet walczyło właśnie wręcz w strojach męskich i tak dalej. Natomiast jakby tą postawę na zapleczu, taką domową, bardzo trudną wychowania młodego pokolenia, absolutnie się nie docenia. Myślę, że nawet w edukacji też, o ile pamiętam, tam w liceum, no to właśnie była ta myśl, prawda? Aha, chodzą w czarnych sukienkach. No i co z tego? Co z tego wynika? Natomiast to było ogromne obciążenie, ogromne wyzwanie, także finansowe dla tych kobiet. Także myślę, że my kobiety też nie róbmy sobie tego i doceniajmy właśnie taką pracę.
To dzięki nim przetrwała polskość. W czasach, kiedy byliśmy pod zaborami, pod okupacjami, to dom, ale w Polsce przede wszystkim matka, to była osoba, która, a bardzo często wdowa po prostu, na której opierało się wychowanie i przekazanie tradycji rodzinnej.
Tak, a często też nie miała łatwo, bo chociażby przypominając sobie Wierną Rzekę, kiedy pani, nie Wierną Rzekę, tylko nad Niemnem, kiedy pani Andrzejowa właśnie kultywuje pamięć po swoim mężu, powstańcu, chodząc na czarno ciągle, jej syn Zygmunt, przyjechawszy z Włoch, nie jest w stanie tej pamięci znieść, prawda? I ma za złe nawet matce, że to jest za kraj, że tu wszyscy płaczą po wszystkich. To jest już nie do wytrzymania, także już wtedy te konflikty...
Może w nienapisanych tomach następnych znalazłoby się, że zostałby patriotą.
Tak.
Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam, z południa dzwonię, ja chciałam dorzucić do tych tytułów, którzy Państwo podali, z ostatniej wojny, absolutnie, że tak powiem, obligatoryjna do przeczytania, Obertyńskiej z domu niewoli i Byrskiej ucieczka z niewoli. To są dwie pozycje, które pokazują, jak kobiety znosiły pewne rzeczy wywiezione do Kazachstanu. Natomiast ze starej literatury, przecież ta nasza wyśmiewana nieraz Rodziewiczówna i jej byli i będą, albo Pożary i Zgliszcza. Tam pokazuje się heroizm kobiet i właśnie walczących o utrzymanie polskości, o utrzymanie rodziny. Więc to są takie pozycje, które wydaje mi się powinny być nagłaśniane i znane. Natomiast szukając przyczyn, no bądźmy szczerzy, po wojnie wszyscy w domach, w niektórych tylko się mówiło o tym, co było, co to Katyń i co w ogóle znaczyła historia powojenna, a nikt nie przyznawał się, gdzie był, czy walczył w AK, czy w czym, bo było to w jakiś sposób, no ludzie byli przestraszeni, a systemowo zabronione. I najlepszy przykład to jest taki, że pani od historii w klasie maturalnej mojego syna jak ja na lekcji przyszłam, bo byłam zaproszona jako taka niepokorna matka, żebym coś powiedziała na temat na lekcji wychowawczej i ja powiedziałam o Katyniu, to ona powiedziała, ja nas tego nie uczyli. Pani od historii w liceum. No więc to jest kwestia, dlaczego potem ludzie zapominają pewnych rzeczy. Kwestia dalsza rodziny. No było to za gonienie, zapracowanie i wyśmiewanie kobiet, które nie chciały iść do pracy. Więc i to są wszystko. Natomiast ja nie bardzo widzę, że dlaczego by rodziny nie miały podtrzymywać etosu rodziny. Ja mam troje dzieci, mam czwórkę wnuków i nie mam sytuacji, żeby się te wnuki moje jeszcze małe o mnie nie bały. Więc tu jest kwestia tylko, rola Kościoła tutaj była absolutnie nie do wykluczenia. Kościół jest stępiony teraz dlatego, że jest ostoją i państwa, i rodzin. I taka jest prawda. To wszystko. Dziękuję.
Bardzo dziękuję pani. Szanowni państwo.
Tak, przepraszam. Ja tutaj tylko bym interweniował w jednym stwierdzeniu. To myślę, że tak pani powiedziała dość stereotypowo, a tak pewnie nie myśli. Było to powtórzone za propagandą tą PRL-owską do pracy, prawda? Kobiety, które nie chodziły do pracy. No, kobiety bardzo często zdarzało się, że gdzieś na urzędniczkę to uciekała od pracy z domu, w domu. W domu była cięższa praca niż ta taka po 8 godzin w jakimś biurze, gdzie nawet na tyle obowiązki nie były odpowiednio rozdzielone, że te różnego rodzaju biura były miejscem plotek i jakiś intryg. Natomiast cięższa praca bywała w domu. No myślę, że ci, którzy wychowywali się pod okiem matki w domu, to mieli szczęście, ale też i umieją docenić ten cały trud, ileż to pracy, ile to oszczędności z tego wynikało. Praca, sprzątanie, pranie, gotowanie i praca, która powodowała kolosalne oszczędności w budżecie domowym, prawda? Różnego rodzaju przetwory robione na zimę przez kobiety, to naprawdę na tym często dom stał, gdy niewielką pensję przynosił mąż, to wiele zależało, jak przetrwać właśnie od tej kobiety. I to była taka solidarna ich praca wspólna od świtu do nocy, żeby dom utrzymać, żeby schludnie, żeby na jakimś poziomie i wychować kilkoro dzieci. Gratulujemy pani, że rodzina się dobrze trzyma. Dziękuję.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Stała Słuchaczka z Krakowa. Ja chciałam parę słów powiedzieć o bardzo dzielnej kobiecie z okresu powstania styczniowego. Pradziadek mojego męża był powstańcem. Wywieziony na Sybir, miał czworo dzieci. Żona jego, skonfiskowany jego cały majątek ziemski. Żona jego sprzedała cały swój majątek i za nim pojechała, wynająwszy kozaka na Sybir. Tam przepłaciła urzędników i z nim uciekła do Galicji. Było to wyjątkowe bohaterstwo. Naprawdę zaczynali od zera. Ona nie miała nic, on nie miał nic, ale połączyła znowu rodzinę. Dlatego z wielką radością patrzę na jej portret, który wisi, jej i jej męża, Feliksa Hadęgłej-Łódzkiego, wiszą w naszym pokoju i z wielką wdzięcznością i radością codziennie patrzę na ich portrety i myślę sobie, że to była rzeczywiście patriotyczna, odważna kobieta, która dla rodziny i dla męża nie bała się ani biedy, ani mrozu, ani tak ryzykownej, samotnej podróży na Syberię i z Syberii, no, uciekli do Galicji. To tyle chciałam powiedzieć o dzielnej kobiecie.
Dziękujemy bardzo.
No, gratulujemy pani rodziny przede wszystkim. No i to jest rzeczywiście szczęście Krakowa, że tutaj ocalały obrazy, portrety na ścianach, że tutaj jeszcze ocalało stosunkowo sporo tych mieszkań, no nawet XIX wieku, że zachowana została ta ciągłość. Stąd też te głosowania tutaj takie nieprzychylne dla komuny po wojnie. No i ale później nawet ta huta wybudowana przy Krakowie, no to przecież też zapisała piękną kartę w dziejach Kościoła, broniąc swojej świątyni i później w stanie wojennym. Ja jako krakowianin z tej starej części Krakowa przyznam, że bardzo, bardzo podziwiałem mieszkańców Nowej Huty, co do których władza komunistyczna snuła plany, że będzie to nowe społeczeństwo ateistyczne, a to się właśnie okazało tutaj, że to byli ludzie, którzy w stanie wojennym dali piękne świadectwo przywiązania do tradycji i wiary. Dziękuję.
Dziękuję. Mam pytanie, no, myślimy, rodzina to też te autorytety, prawda? Zawsze mama, tata, ale mamy taką wielopokoleniową rodzinę. Jak to jest z tymi starszymi? Mądrość była, prawda, budowana na ich doświadczeniu. Dziś też się próbuje jak gdyby rozłamać tą rodzinę, tą wspólnotę szeroko pojętą. Każdy już na swoje, prawda, każdy już swoją drogę. I jak to państwo postrzegacie? Czy taka rodzina to jest jeszcze możliwa, czy to już jakiś taki relikt?
No, tu przede wszystkim poczyniono i wielką akcję propagandową i wielką rewolucję w architekturze. No bo jeżeli mieszkania w blokach miały na przykład po 50 metrów kwadratowych i to były trzy małe pokoiki, no to trudno się żyje wielopokoleniowo. Na takich metrach kwadratowych łatwiej o konflikty. Szuka się, gdzie się to położyło. Ktoś coś przykrył. No to jest zarzewie przeróżnych konfliktów i trzeba było naprawdę dużej wyrozumiałości, hartu ducha, solidarności takiej rodzinnej, żeby potrafiło się ponadto jakoś wznieść, żeby się w takim małym, zamkniętym świadku nie pokłócić. Jeżeli to skojarzymy z jakąś większą chatą, dworkiem ze wsi, no to rzeczywiście w tych sypialniach, takich miejskich blokowiskach, bardzo trudno było tej rodzinie. Do tego dochodziła propaganda, która miała zdeprecjonować dziadków jako ludzi, no już takich zgredów, ludzi, którzy są, powiem z francuskiego, passé, czyli tacy jacyś już czasu przeszłego, prawda? My tutaj dzisiaj nawiązujemy do różnych filmów. Nie odmówię sobie polecić państwu świetnego filmu, to była taka seria Najważniejszy dzień w życiu i tytuł był Gra z Ryszardą Hanin w roli głównej, babcią, która udowodniła wszystkim, że w wielkiej grze, ponieważ wyśmiewano się z niej, że ponieważ chodzi do kościoła, ponieważ lubi opowiadać bajki, no to zięć wyśmiewał się z niej, że ona by mogła wystartować tam z jakiejś mitologii w wielkiej grze, ponieważ właśnie lubi bajki i lubi do kościoła chodzić. No i ona postanawia udowodnić, że tego się w wszystkiego nauczy, jakoś sprosta. Nie chcę spoilerować, ale polecam. Dobry film sprzed jakichś 50 lat będzie. Natomiast wracając do tego wątku dziadek, babcia, proszę zauważyć, bardzo często potrafią się lepiej dogadać wnuczkowie z dziadkami i z babciami niż ze swoimi rodzicami. Coś w tym jest i tego nie można lekceważyć. Jak również nikt nie zaprzeczy, że jest takie zjawisko, jeżeli dzieci wychowują się w jakimś jednolitym środowisku, to co już mówiłem, ojciec, matka mają jednolite podejście na przykład do jakichś wartości. Jeżeli do tego jeszcze dochodzi słowo dziadka, słowo babci, które podpiera to, to dziecko uzyskuje naprawdę taki błogi spokój, że to rzeczywiście jest jakaś wartość. Jeżeli i rodzice, i dziadkowie na przykład w sposób jednolity, no bezkonfliktowy, wszyscy uznają jako, prawda, jakieś tam choćby domowe imponderabilia, że po prostu o takiej porze idzie się tradycyjnie do kościoła, tak samo z mamą, z tatą, z babcią, z dziadkiem, to i to dziecko przyjmuje to jako rzecz zupełnie naturalną i wychowuje się, dojrzewa w takim spokoju. Spokoju, że tu nie ma o to kłótni, prawda? Natomiast jeżeli rodzice sami pozostają do wychowania swoich dzieci, no to myślę po prostu, że jest im nawet trochę trudniej, niż by to robili z dziadkami. To przeróżne jeszcze inne aspekty. No jeżeli wnuczek potrafi dostrzec u babci, dziadka, doświadczyć tego, że co prawda sił fizycznych im ubywa, ale za to na co dzień demonstrują jakąś taką mądrość życiową, nie jakieś tam newsy z internetu, ale umieją rozwiązywać jakieś po prostu ludzkie problemy, dogadywać się na przykład jakoś, demonstrują jakąś asertywność, oni osobiście, to znowu tak jak mówili Rzymianie, exemplat rachunc, przykłady pociągają, a nie jakaś taka tam teoretyczna wiedza i jakieś tam bodźce w rodzaju tytułów, artykułów czy jakichś tam reklam. Jeżeli dziecko ma do czynienia z takimi przykładami babci, dziadka w domu, to jest to dla niego o wiele lepsze doświadczenie życiowe, niż by nie wiadomo co przeczytał na lekcji biologii czy na lekcji wychowawczej w szkole. Po prostu spotyka się ze słabością fizyczną i siłą umysłową. I to pokazuje też jemu, jak będzie wyglądało jego życie, na co się nastawić, prawda? Więc dla mnie ta wielopokoleniowość jest rzeczą oczywistą. Oczywiście w dzisiejszych czasach nie tak łatwo już razem mieszkać. To, tak jak powiedziałem, to już do odrobienia są przeróżne warunki, ale niewątpliwie należy ratować to, co się da. Z tych wspólnych jakichś tam takich przeżyć rodzinnych, czy jakiegoś wyjazdu, czy spotkań, posiłków wspólnych, prawda? Odwiedziny u babci, wspólne święta, no, prawda? O, jeszcze sobie pozwolę tutaj na jakieś narzekania na różne media, które odciągają ludzi od życia rodzinnego i oferują, prawda, na przykład jakiegoś tam Sylwestra, jakieś tam będą występować gwiazdy, będą śpiewać, a ty człowieku głowę wsadź w ekran i nie przeżywaj coś, co tam ktoś robi daleko stąd i przy pomocy kamery ty masz się z tym zidentyfikować. Nie, to właśnie ta rodzina, z którą wspólnie spędzi się święta, z którą czy to przywita się nowy rok, czy no okazji może być w roku bardzo dużo, wspólne świętowania, imieniny, prawda, no, różne rocznice rodzinne, to jest wszystko do wspólnego przeżywania.
bardzo, takie coś jest. Bardzo, także halo, ojciec Grzegorzu, halo, halo. Ja już po prostu tylko mówię,
halo,
że...
Halo, jesteśmy, pani imię?
Babcia tworzy wspomnienia, które serce zachowa na zawsze. Taki mi wnuczek, także właśnie żałuję, że nie jesteśmy z wnukami razem, bo teraz wszyscy osobno, a dzieci bardzo tęsknią i wnukowie mają lepszą relację z babciami, z dziadkami, jak nieraz z tymi młodymi, bo oni zagonieni w ogóle serialami, to wszystko.
A proszę powiedzieć, a skąd ten...
A proszę, bo państwa bronił, bardzo lubię ich po prostu, ich no, teksty w gazecie, także wszystkiego dobrego.
Pani ma na imię?
Grzegorzu,
pani ma na imię? Halo, halo?
To nie, bez sensu, taki brzydki.
Halo, halo?
Po prostu jest.
Słyszy mnie pani?
No, do zobaczenia w Toruniu. Wszystkiego dobrego.
Przepraszam, czy pani mnie słyszy? Halo? No właśnie, tak, pani mnie nie słysza. Bo chodzi o ten cytat, że tak na kubeczku wnuk przyniósł, no więc może też podnieśmy tą relację, prawda, wnuki i dziadkowie.
Tak,
no ja coś podobnego powiedziałem, że czasem to zrozumienie jest lepsze co drugie pokolenie, a jeszcze lepsze jest, jak wszystkie pokolenia się wspierają. Panią serdecznie pozdrawiamy, szkoda, że tak urwała się ta rozmowa, pani Storunia, no to... Proszę w takim razie czytać nasz dziennik, słuchać Radia Maryja, jeżeli pani
tak
lubi.
Właśnie pani wspomniała też te wtorkowe, prawda, artykuły, więc...
No to
więc...
teraz będzie cała seria, na 7 tygodni rozpisana.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem mile zaskoczony, że ledwo... Nacisnąłem i już mam połączenie. Ojcze Grzegorzu, serdecznie pozdrawiam i szanownych gości w audycji. Jestem wzruszony tym opowiadaniem, jako że już też jestem dziadkiem. Jarosław z Wejherowa na Kaszubach.
Dziękujemy.
Jesteśmy dziadkami i mieszkamy razem, właśnie wielopokoleniowe, tak jak sobie to wymarzyłem kiedyś przed laty. Ale co do dziadków i wnuczków, no takie jest, no takie stwierdzenie, że od wychowania są rodzice, a dziadkowie są rozpieszczania. Oczywiście w pewnych granicach. Ale jeżeli wnuczek na przykład u nas przychodzi, każdy ma swoje mieszkanie na piętrze, na parterze, dziadek, a to czy babcia to, babcia pocieszy. Dziadek znowu coś tam pokaże. Czy wnuczka, to się robi tak. Tak się piecze, tak się smaży, tak się soki. To wszystko tu zioła, tu takie, ogród. Uważam, że Polska jest tak bogatym krajem i obszarowo, że gro rodzin powinno mieć te domy, właśnie własne mieszkania, które potem stają się wielopokoleniowe. Bo to jest i polisa ubezpieczeniowa, i to jest pomoc różnego rodzaju. I jeżeli mam w rodzinie osoby, które mieszkają w bloku, małe mieszkanko, sami, dzieci wyjechały, wnuki przychodzą raz na rok albo dwa razy do roku, nawet nie wiedzą, o czym z tymi dziadkami mają rozmawiać. To są inne... Oni się już stają niemalże jako obcy. Telefon nie załatwi tego. Laptop nie załatwi tej relacji rodzinnej. Musi być ten stały, codzienny niemalże kontakt i wtedy rodzina jest pełna i wtedy rodzina jest szczęśliwa. Nieraz są różne uwagi, nieraz są nawet i strofowania, ale to wszystko z miłością i w odpowiedniej dawce. Dlatego serdecznie pozdrawiam właśnie pana, który tu mówi, bo ja dopiero się dołączyłem, ale rozumiem to wszystko.
No dziś panie Jarosławie, mówimy o rodzina szkołą solidarności.
Dokładnie. To jest organizacja, powiedziałbym taka no spółdzielnia niemalże, tak? Gdzie mają swoje zadania, swoje role. Ty robisz to. Na przykład, no taka prozaiczna. Tydzień na tydzień. Jeden tydzień ja zajmuję się ogrodem, drugi tydzień ty zajmujesz się ogrodem, tak? I, no bo każdy ma swoje obowiązki, a może kurka jakaś jest, a może jeszcze jakiś królik może jest. No to wnuki to widzą, kurcze się wykluje z jajka, no jak to możliwe? A za chwilę jest większe, a za chwilę już jajeczko świeże. No to jest taka radość, są warzywa. Dlatego, szanowni państwo, starajmy się tak tworzyć społeczną więzi społeczne, to organizacje państwa, żeby rodziny jak najwięcej w Polsce miały swoje domek, nawet z najmniejszym ogródkiem, ale to jest miejsce integracji, to jest miejsce nauki, a nawet i warsztatu przydomowego, gdzie można sobie różne rzeczy wykonać. Można by długo rozmawiać. Serdecznie pozdrawiam ojca i szanownego gościa i panią słyszałem również.
Tak, to małżonkowie, Anna i Piotr Boroniowie.
A, proszę, no właśnie, czytałem też ten właśnie ostatnio artykuły idą właśnie z historii antycznej, tak? Więc serdecznie gratuluję. Uczmy się, czytajmy, pokazujmy dzieciom, żeby w domu były zdjęcia przodków, żeby w domu były zdjęcia ważnych postaci historycznych. Dzisiaj można dosłownie wydrukować na materiale, na folii i już jest obraz. Na przykład u nas była rozmowa, generał Haller, zaślubiny z morzem. Już zamówiłem telefonicznie, za chwilę przywieziono 1,50 m na 80 cm i generał Haller na ścianie, na koniu. I wnuczek patrzy i podziwia i mówi, i zaraz książkę przynosi i czytamy i przypominamy sobie, co było. To jest właśnie ta szkoła rodzinna, domowa, ojczysta i tylko tak i nic więcej. Nie potrzebujemy żadnej Unii Europejskiej, nie potrzebujemy żadnych połajanek od obcych nam kulturowo-cywilizacyjnie. My mamy swoją szkołę polską, rodzinną, domową od przodu.
Sprawdzoną. Tak, dziękuję bardzo panie Jarosławie. Pozdrawiamy pana rodzinę. Pani Anno, panie Piotrze.
Serdecznie, no, wspaniałe słowa, naprawdę. Po prostu miód na serce. Pan dopowiedział jeszcze takie różne rzeczy, które również my w innych rozmowach, może to nie wybrzmiało dzisiaj, bardzo dziękujemy, ale w rozmowach też to nieraz sobie mówimy. No i Wejherowo to bardzo bliskie mojej żonie, to pewnie tutaj coś napomknie jeszcze, no i Haller, to w ogóle mój dziadek był Hallerczykiem, więc to są bardzo, bardzo miłe skojarzenia i pewnie jest pan gdzieś sąsiadem senatora Andrzejewskiego, naszego przyjaciela, więc to wszystko się pięknie składa. Natomiast ja jeszcze jako historyk bym coś dodał. Bo pan tutaj wskazał na piękną rzecz, taką antysocjalistyczną, mianowicie żyli sobie rodzice, mieli dzieci i tak było przez tysiące lat. I ci rodzice mieli dzieci, pan to nawet tak powiedział, jako najlepszą gwarancję dla spokojnej i dostatniej starości. Mieli opiekę. Niepotrzebna była żadna polityka demograficzna do tego. Niepotrzebne były ministerstwa, które by się tym zajmowały. Byli rodzice i mieli dzieci i wnuki i byli spokojni o swoją starość. Niepotrzebne były w związku z tym jakieś emerytury. Niepotrzebne były w związku z tym jakieś polityki społeczne i nie było czegoś takiego jak eutanazja, bo nie było czegoś takiego jak aborcja. Natomiast straszny wróg Polski, Otto von Bismarck, no swoją drogą wróg Polski, a swoją drogą jako kanclerz Niemiec wymyślił, że odbierze ludziom pieniądze, odbierze rodzinom opiekę nad swoimi bliskimi i przejmie to państwo. To jest ta druga Rzesza Niemiecka. To jest to państwo, którego własnością są obywatele. I zaczął się system opieki społecznej, wypłacanie emerytur i no i w takim razie pojawiło się pytanie, po co dzieci? I pojawiło się pytanie, po co starzy ludzie? Bo państwo zaczęło manipulować ludzkimi pieniędzmi i wchodzić w ich relacje rodzinne. Nie ma wiele czasu, żeby o tym mówić, ale mówię to z całą mocą, żeby choć ta jedna myśl taka jakże smutna, ale z wybrzmiała z tego zakresu historii no właśnie odbierania ludziom wolności przez państwo. A potem okazało się, że jeszcze te dzieci to własność Niemiec, że ci ludzie wychowują dzieci, żeby były żołnierzami i państwo będzie tych synów wysyłać na wojnę, prawda? Popatrzmy, ile, jaki tu cały ciąg taki nielogiczny, prawda, stworzył się z tego. No, jest w tym jakaś konsekwencja oczywiście, no ale ile w tym zła. A z drugiej strony, jakie piękne mogłoby być to życie, gdyby państwo pełniło tylko swoje konieczne funkcje, byłoby przez nas kochane jako nasza ojczyzna, a my byśmy żyli sobie w nim jako ludzie szczęśliwi, tak jak to pan tutaj nakreślił, wyjątkowo pięknie. Bardzo dziękujemy, bardzo.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, szczęść Boże wszystkim. Ja tylko jedno zdanie. Cieszę się z obecności częstej, może nie za częstej, na antenie pana Jarosława, który tak pięknie polskość opisuje i tak przekonywująco jej zalety akcentuje. Dziękuję panie Jarosławie, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dziękujemy, no to i tak jak i my.
Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo, halo.
Halo, halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże panu, jesteśmy na antenie.
Maciej z tej strony, z Aleksandrowa Kujawskiego.
Prosimy.
My jesteśmy młodym małżeństwem, dopiero co z 15-letnim stażem. Jesteśmy rodzicami trójki dzieci, Karola 13-letniego, Mai 11-letniej i 4-letniej Weroniki. Natomiast chciałem się podzielić tym, że to wszystko, o czym państwo dzisiaj mówicie, jest bardzo bliskie naszym sercom, ponieważ dla nas właśnie małżeństwo, budowanie relacji małżeńskiej jest niesamowicie ciekawą przygodą, wręcz taką życiową pasją. Właśnie okazywanie sobie miłości w obecności dzieci, takiej czułości, bliskości. Dla mnie ojcostwo, dla żony macierzyństwo. Niesamowicie wielkie, ogromne dary. Ja zawsze jako ojciec, jako mąż starałem się wspierać żonę we wszystkich obowiązkach domowych. Natomiast czym jest taki codzienny trud prowadzenia właśnie domu, doświadczyłem dopiero, kiedy właśnie żona poszła do szpitala urodzić naszą trzecią pociechę. No i wróciła po ponad półtora miesiąca do domu, bo właśnie trzecie dziecko nam się urodziło z taką dużą niespodzianką, z dodatkowym chromosomem, zespołem Downa, mówimy z chromosomem miłości. I my właśnie Weronikę przyjęliśmy jako taki ogromny dar właśnie jako taki pocałunek Bożej miłości dla naszego małżeństwa, dla naszej rodziny. Też wtedy, w tym na początku trudnym dla nas czasie, doświadczyliśmy dużo wsparcia ze strony naszych rodziców, ze strony naszej całej rodziny, jednej i drugiej. Dużo takiego wsparcia, miłości, ciepła. Natomiast wchodząc później dalej w środowisko innych rodzin, przez to, że potrzebna była terapia, logopedia, fizjoterapia dla naszej najmłodszej córeczki, poznawaliśmy dużo rodzin właśnie, w których też były czy młodsze, czy starsze rozmaite dzieci z niepełnosprawnościami. Zauważyliśmy, że niestety często to są rodziny rozbite. Często dochodziło do tego, że mężczyźni, ojcowie po prostu na różnych etapach dezerterowali. To też właśnie jest taki aspekt, że w momencie, kiedy ta rodzina nie jest silna wiarą, nie jest silna Panem Bogiem, nie jest silna relacją budowaną od samego początku, od podstaw, no to później brakuje tej solidarności w sytuacji, kiedy dochodzi właśnie jakiś trud, pojawia się jakieś wyzwanie, to ta solidarność jest w jakiś sposób zaburzona. No a warto właśnie sięgać do korzeni naszych rodziców, naszych dziadków. Warto poznawać tą historię, jak wyglądały małżeństwa naszych rodziców, naszych dziadków. warto z tego wszystkiego, z doświadczenia czerpać i właśnie się tym dzielić też z naszymi rodzicami, z naszymi dziećmi. Dla mnie służba mojej żony jest niesamowicie cenna. Jak ja obserwuję to, jakimi dziećmi są właśnie nasze dzieci, w jakiej dużej mierze, w jakim dużym stopniu jest to właśnie też zasługa tego, że żona, właśnie ktoś tutaj powiedział, no nie pracuje zawodowo, ale ile pracy, ile czasu, ile serca wkłada w to wszystko, w te wszystkie obowiązki codzienne, których no nie widać gołym okiem do momentu, dopóki one są zrobione. Je dopiero widać, kiedy nie są wykonane, prawda? To jest właśnie to, że jest ten czas na zaopiekowanie się, na zadbanie, na rozmowę, na wspólny posiłek, na ciepło, na jakieś przygody. My dzięki temu, że właśnie pojawiła się Werka, zaangażowaliśmy się w taką też służbę pro-life, właśnie za życiem. W tym roku, kiedy moja żona Marta po raz pierwszy z córeczką 4-letnią pojechała na turnus logopedyczny rozwoju mowy, to w czasie tego, w tym czasie, kiedy ona była na turnusie, ja z najstarszymi dziećmi, właśnie z 13-letnim synem, z 11-letnią córką, pojechaliśmy pociągiem z rowerami z Aleksandrowa Kujawskiego do Świnoujścia i przejechaliśmy większą część polskiego wybrzeża rowerami. 8 dni zrobiliśmy 530 km rowerami, jadąc w takim rajdzie za życiem, właśnie dzieląc się w przestrzeni takiej internetowej, w social mediach, tym, że pojawienie się dziecka niepełnosprawnego w rodzinie wcale nie musi oznaczać jakiejś stygmatyzacji, wycofania się z życia społecznego, zawodowego czy rodzinnego, a wprost przeciwnie. Ono może powodować umocnienie tych relacji małżeńskich, umocnienie tych relacji rodzinnych. Wszystkiego dobrego, kłaniam się i pozdrawiam.
Panie Macieju, no sprawdzamy się w miłości. Niech pana, żonę, dzieci, całą waszą rodzinę błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bogiem.
Z Panem Bogiem. No, mamy piękne świadectwo pana Macieja, tak. Pani Anno, pani Piotrze.
No jesteś naprawdę pod wrażeniem. Tutaj się łamie nam głos. Także się trochę wypychaliśmy, kto ma odpowiedzieć, kto jest bardziej w stanie coś powiedzieć. Naprawdę podziwiamy. I właśnie to jest ta solidarność, o której może tak nie powiedzieliśmy tutaj, ale właśnie męska z kolei w stosunku do rodziny, nie tylko do spraw społecznych i narodu, ale właśnie dla rodziny i to, co słyszeliśmy w głosie pana, który dzwonił przed chwilą.
I też myślę, że tutaj ważne, żeby mężczyzna wiedział, że to kolejny raz wybiera, czy codziennie wybieramy, tak, i odważnie podejmujemy te wyzwania, które stoją. One jeszcze bardziej go uskrzydlą do tego, żeby realizował swoje powołanie, myślę, i małżeńskie, i ojcowskie, prawda?
Ta miłość w głosie była po prostu bardzo słyszalna, tak, do żony i do dzieci. Tak. Także...
No i ja bym też pana zachęcał do tego, żeby częściej zabierał głos publicznie, bo ma do tego, zresztą nie jedna z osób tutaj telefonujących ma do spełnienia naprawdę ważną rolę. My jesteśmy akurat zaproszeni dzisiaj do programu, ale słyszymy tutaj wiele osób, które potrafią świetnie wyrażać naprawdę takie chrześcijańskie i polskie myślenie. A
pan, no bo innym ma... też chcemy pomóc dojrzewać, prawda?
Do
miary swojego powołania, zadań, a nie, że teraz nas coś sparaliżuje. Właśnie jeżeli nawet mamy pod górkę jakiś jeden, drugi schodek, no to nie znaczy, że mamy się właśnie wycofać, zdystansować, poczuć porażkę życiową.
No to niestety, to charakteryzuje, pan miał tutaj rację, że to charakteryzuje współczesnych ludzi, że są do tego przekonywani, zresztą przez wiele mediów.
Ale państwo zobaczycie, pan Maciej właśnie mówił, że mieli ogromne wsparcie ze strony jednej i drugiej rodziny, czyli rodziców, prawda? Więc
tak,
z pewnością to nie tylko w tym momencie, ale i wcześniej było to prowadzenie, to wychowywanie jego do małżeństwa, małżonki jego również, prawda, więc...
No właśnie, bo on też miał jeszcze z domu i pewnie jego małżonka mieli z domu wyniesione różne umiejętności, tam nauczyli się tych rzeczy, które byli w stanie dalej przekazywać. My zachęcamy, żeby pan publicznie angażował się i to świadectwo, które tutaj usłyszeliśmy, to należy naprawdę powtarzać częściej, ponieważ pan ich małżeństwo pana Macieja to jest autentycznie przeżyte przez nich. To nie jest jakaś mowa teoretyczna, ale to jest ich doświadczenie, które oni przeżyli, to są zadania, które oni wypełniają na co dzień. Słowo od takich ludzi jest wiarygodne, bardziej wiarygodne niż niejednego naukowca, który będzie sobie to rozważał czysto teoretycznie albo z iluś tam książek, cytując, stworzy jeszcze jedną.
Tak, Ojciec Święty zresztą mówił, że świat dziś nie potrzebuje nauczycieli, tylko świadków.
Właśnie.
Dziękuję. Także... Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Barbara z Londynu. Chciałam tak przekazać takie może małe świadectwo. Miałam szczęście, że trafiłam na człowieka, z którym łączyły mnie podobne, choć trochę różne przeżycia. Mąż był więźniem Jaworzna. Ja inne przeżycia wojenne. Ojciec ginął w Katyniu, mama łączniczka AK. No a potem Solidarność, duszpasterstwo ludzi pracy, no pielgrzymki. To wytworzyło wspólne i to wytworzyło taką wspólną, wielką przyjaźń. I staraliśmy się oboje jak najwięcej dzieciom, co jest możliwe, przekazać. I to daje jakieś efekty. No taki drobny, jak gdyby takie drobne bym powiedziała, przekazanie chociażby przez córę, że coś tam zostało. Właśnie tutaj, już będąc tutaj, jak była ta tragedia smoleńska, przyszła koleżanka mojej córy. No i córa, i wypowiadała się dyskusja, że był na pogrzebie prezydenta chłopczyk 12-letni. Ten chłopczyk 12-letni, ktoś go zapytał, czemu tu jesteś, co tu robisz w tej głębokiej nocy? A on powiedział, jak mam mnie tu nie być, skoro jest pochowany mój prezydent. No i teraz, więc taka dyskusja, ona się odzywa, no tak, ale właściwie po co oni to dziecko targali po takiej nocy? I moja córa się odzywa, mówi, słuchaj, ty nie masz racji, bo wiesz, nieraz mnie ciągnęło na różne strony, tam czy ową, ale... Ojciec, jak było coś takiego w telewizji konkretnego, ważnego, to potrafił mnie posadzić tu, bo ty to musisz wiedzieć. I potem dyskutował, rozmawiał mi o tym. Więc jednak to coś zostaje. No to takie jeszcze może, a konto, bo teraz no jestem właściwie, mam to szczęście, że jestem z dziećmi, no ale a konto tych właśnie wielopokoleniowych, tu mam taki właśnie, jak gdyby taki fragment, ale to taki, bardzo taki słuszny. Gdzie te babunie, które z taką chlubą patrzyły na garnące się do ich kolan młode pokolenie wnuków, a których obecność poczytywana była za błogosławieństwo Boże w domu i do których każdy szedł poradę i użalenie. Wychowane w nieugodnych zasadach cnoty, wiary praojców, nie znały żadnego kompromisu z sumieniem, a surowe dla siebie. No to wszystko, co chciałam przekazać.
Dziękujemy bardzo pani Barbaro.
Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. To bardzo spójna wypowiedź. Ja bym jeszcze tylko jedną rzecz dodał, ponieważ mogą nas słuchać osoby, które nie wiedziały i ze szkoły się nie dowiedziały, co to za obóz w Jaworznie. No, to był obóz zorganizowany przez komunistów na bazie dawnego hitlerowskiego. Obóz dla młodocianych przestępców, taki nazywał się to resocjalizacyjny, i tam trafiali niepełnoletni, którzy zostali skazani na przemianę ich mentalności przez komunistów, ponieważ na przykład byli w jakichś organizacjach szkolnych, antykomunistycznych, tajnych, to można powiedzieć, że były takie mniejsze wyroki, choć tam były straszne warunki. Mój profesor z liceum miał tam tak odmrożone ręce, że kolega wykonał mu operację ściągania skóry z odmrożonych rąk. I też wydaje się, że słusznym byłoby głośniejsze mówienie o tym, co komuniści wyprawiali z młodzieżą polską, i tego symbolem może być między innymi Jaworzno. Także można powiedzieć, że przeszedł pani mąż taką ciężką szkołę życia.
Ja też chciałam jeszcze dodać właśnie do tych dzieci, ponieważ często się spotykam dzisiaj w takim właśnie wychowaniu, że dziecku trzeba odpuścić, że dziecko jest za małe, że dziecko jeszcze czegoś nie zrozumie. Natomiast właśnie bardzo dobrze stawiać dziecku takie dorosłe wymagania, na ile ono oczywiście sobie z tym poradzi. Ale dla mnie na przykład zawsze chodzenie na roraty właśnie o świcie, to było takie wielkie doświadczenie życiowe. Dzisiaj trochę żałuję, że te roraty są na często już w kościołach
po południu.
Nie ma tego efektu takiego właśnie, że uczestniczy się też oprócz oczywiście mszy, która jest wartością jakby ponad wszystko. Natomiast też jest taki efekt edukacyjny, prawda, wstawania, przemożenia się. Tutaj jak to dziecko, które tam stało, prawda, całą noc. Myślę, że też każdy rodzic, tak jak tutaj pan opowiadał, prawda, że przejechał z dziećmi na rowerze całe wybrzeże, to byśmy się też nie bali stawiać naszym dzieciom takich naprawdę wymagań, które będą kształtować potem ich charakter. A i też zostanie pamięć o tym, że brało się udział w czymś ważnym, a nie przespało się całe życie.
Pięknie, dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Czy można się dołączyć?
Można, bardzo prosimy.
Chciałam powiedzieć też swoją historię. Na imię mi Krystyna, z Krakowa dzwonię. Chciałam się podzielić właśnie doświadczeniem, ponieważ mam już 90 lat i wnuki wychowane już się postarzały, teraz prawnuki. Cieszymy się prawnukami, obydwoje z mężem jeszcze się cieszymy nimi. I właśnie chciałam powiedzieć, jak wielkie są problemy. Nie, mało się dzisiaj bardzo tak jakoś mi się wydaje, że same radości przeważnie są przedstawiane, a ja chciałam smutek, ponieważ w mojej rodzinie zdarzył się alkohol, rozwody i właśnie te wnuki strasznie cierpiały. I dzięki, może nieładnie, że tak mówię o sobie, ale że ja się bardzo nimi zajmowałam nawet przez kilka lat, uczyły się tu u mnie po kolei. To nawet było nie jeden, ale trzech tych wnuków i dzięki może tym doświadczeniom rodziców, że tak się prowadzili rodzice, że te niezgody, kłótnie były,
te dzieci się jakby zahartowały. I w tej chwili mężczyźni to są, jeden już 50 lat, drugi 40 parę, chyba 4, ale są tak poukładani i tak wspaniali dorośli, no, jakby na błędach rodziców i na tej opiece mojej. Szczególnie, bo mąż też nie był przeciwny temu, ale całą miłość wkładałam i pomagałam im jak mogłam. I to wyszło z tego bardzo taka wspaniała sprawa. Świetnie się porozumiewają z żonami, są szczęśliwi, wykształceni. Z kolei jeszcze mam też problem w tej chwili. Jednego wnuka w świecie artystycznym, tam są też takie modne rozwody i takie inne. I jest dziecko, które raz u mamy, raz u taty. I ja tak boleję, co z takiego dziecka kiedyś, jakie on będzie miał korzenie, jak będzie miał pojęcie o rodzinie. Po prostu no, przeżywam te wszystkie problemy tych swoich wnuków i prawnuków, że sobie trudno mi jest poradzić sobie z tymi kłopotami, może aż do przesady, ale bardzo się o to martwię. I właśnie zazdroszczę tym rodzinom, którzy są tak szczęśliwi ze swoich wnuków i dzieci, a u mnie jakoś takie było nieszczęście i to widzę mnóstwo w Krakowie jest takich rodzin rozbitych, to tak wśród znajomych, bez powodu, patrzeć jak się już rozchodzą, sąsiedzi proszą, żeby kluczy nie dawać do piwnic, coś takiego. Bo żona się wyprowadziła, już nie mieszka i dzieci tam są i wszystko i ja tak ubolewam, co się z naszym pokoleniem dzieje, jaka to będzie przyszłość. Mało się rodzi tych dzieci i jeszcze są takie komplikacje. No to tyle chciałam powiedzieć. Proszę mi wybaczyć, że tak mówię nerwowo, chaotycznie trochę, ale właśnie no boli mnie to bardzo, a dzisiaj jest taki wspaniały program. I wielkie Bóg zapłać temu państwu, to tam prowadzą tą świetną audycję i w ogóle całemu Radiu Maria. Ja już od dawna, no nie wiem, ale chyba już 15 lat, odkąd istnieje już radio, to w ogóle rocznica już sobie pomyliłam, ale chyba 3 lata, jak się zaczęło nadawanie, to ja miałam szczęście spotkać z tą audycją i tak. No słucham do tej pory, może nie tak systematycznie ostatnio, bo też inne wiadomości.
Proszę się poprawić, proszę pani. Proszę się poprawić.
Postaram się, ale też trzeba wiedzieć, co się dzieje, bo bardzo źle się dzieje w naszym kraju.
To w inne dni, proszę pani.
Ubolewam, że tak mało jest.
Oni to często powtarzają.
Mądrego, patriotycznego, tylko wszystko to. Ja już przeżyłam dużo, pamiętam pierwszą wojnę, to znaczy nie pierwszą, drugą wojnę światową.
Ale wie pani co, pani tak mówi, ile pani? 91 lat?
Ja już 90 skończyłam w marcu, a pochodzę, jestem kujawianką, blisko Torunia.
No to pani jak tak 25, tak panią słychać.
No dużo tak mówi, że właśnie jeszcze wymowę nie mam takiej staruszki, tylko jeszcze takiej osoby średniego wieku. Dziękuję za miły komplement, ale chciałam powiedzieć, że kocham tamte strony. W Toruniu mam też rodzinę, siostrzenicę.
To kiedy pani przyjeżdża?
No właśnie tak mi trudno już teraz, to chyba tym bardziej, bo nie wiem, czy bym do Berlina nie zajechała.
Dobrze, my się tak uśmiechamy, ale pozwolimy pani Annie i panu Piotrowi trochę odnieść się do pani słów.
Dziękuję ślicznie i Bóg zapłać za połączenie. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam sobie troszkę... No, kocham Radio Maria, wszystkich tych, którzy prowadzą serdecznie, ściskam, pozdrawiam i dużo siły życzę.
Też błogosławieństwa Bożego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Niech ma Duch na Najświętsza Mama zrobić co jak najdłużej.
Bóg zapłać.
No mamy dzisiaj chyba wyjątkowe szczęście do pięknych telefonów. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ubogacają.
My taką właśnie mamy rodzinę, Panie Piotrze. My taką właśnie mamy rodzinę.
No właśnie, rodzina Radia Maryja. Natomiast pani chyba sobie po części sama odpowiedziała. To znaczy ja czerpię to, co mówię zaraz z tego, co pani mówiła. Różnie się zdarza. To pani tutaj też i narzekała i mówiła, że pewne rzeczy się wyprostowały tam, prawda, w rodzinie. Więc to chyba tak bywa. Oczywiście samo to się nie dzieje. Na pewno trzeba się modlić. To jest pewne i my doświadczamy nieraz opieki Bożej, szczególnie w takich momentach, gdy nam się wydaje, że no, że już sami nic nie wymyślimy, a tu jest jakiś szczęśliwy obrót sytuacji. No, trzeba tych lat trochę przeżyć, żeby umieć to docenić. I wydaje się, że pani, chyba przyznawszy się już tutaj do swojego wieku, też te różne doświadczenia pozwoliłyby pani też stwierdzić, że różnie w życiu bywa, ale jeżeli człowiek trzyma się blisko Pana Boga, to co ojciec zapowiadał z pierwszymi piątkami, to jest też niezwykle ważne w życiu, żeby pierwsze piątki odbywać, a najlepiej nie raz, i być blisko Pana Boga, to jeżeli człowiek się wspina tam gdzieś na tą górę, to Pan Bóg jeszcze rękę poda. I tutaj tak samo w przypadku prawnuków. No, oczywiście zdarzają się różne tam takie pomylone tropy w życiu, ale jeżeli jest świadomość u takiej osoby, do czego może wrócić, to jest bardzo ważne. I tu jest pani rola, żeby to dziecko słyszało o pewnym modelu szczęśliwym. Jeżeli nawet bezpośrednio nie widzi tego u swoich rodziców, to można podać taki wariant szczęśliwy dla niego i może będzie również do tego dążył i również się okaże, że to było po prostu jakieś doświadczenie życiowe. Jak tak wzrokiem sięgnie wstecz, no to po prostu potrząśnie się z tego, że coś się tam nie układało, ale potem z Panem Bogiem jakoś można to wszystko poukładać. Życzymy tego, żeby szczęście rodzinne u pani było.
Chciałam właśnie o tej plazy rozwodów, którą pani poruszyła. Zawsze zaraz obwiniało się, że kiedyś były niedopasowane małżeństwa, bo to rodzice jakoś tam dogadywali czy wymuszali na dzieciach. Wtedy się stwierdziło, że są nieszczęśliwe, a dzisiaj młodzi sobie sami wybierają swoich towarzyszy życia i to dalej jest jeszcze bardziej chyba niż się nie udaje. Nie jest to żadną gwarancją szczęścia rodzinnego, że ta dostępność rozwodów, gdzie chyba w Warszawie jakoś 60% małżeństw rozwodzi się po 3 latach małżeństwa, także coś tutaj...
A to pierwszy kryzys.
A to pierwszy kryzys, tak. Kiedyś ta solidarność chyba też małżeńska i ta niechęć do rozwodów i no taki nawet ostracyzm społeczny no był taką barierą. Nam się mówi, że to powodowało nieszczęście ludzi, ale dzisiaj oni są bardziej szczęśliwi, kiedy nie mają żadnych barier. I tak łatwo się rozwieść.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z południa Stefania.
Witamy.
Młodziutka, bo ma 90 prawie 1 lat.
No to nam się to podoba.
Chciałam właśnie tylko pożyczyć całemu Radiu Maria, bo ja bym zaczęła rozmawiać o swoim życiu, to by brakło nam chyba tygodnia.
To musimy kiedyś zacząć.
I to mnie denerwuje tylko, że teraz wszystko gotowe, musi mieć dziecko, musi mieć rodzina, wszystko państwo o wszystko się stara. Ja wychowałam dzieci, pogrzebałam rodziców, pogrzebałam teściów, pogrzebałam męża, już 40 przeszło lat i żyję i nie narzekam i nigdy po prośbie nie chodziła. I bardzo mnie to denerwuje właśnie. To wszystko. Dziecka jeszcze nie ma, już pokoje muszą być gotowe. To dziecko chowane jest, nie przymierzając, jak to prosiątko samotne. Zamiast między dziećmi, między ludźmi, między... To tylko, żeby się mu nic nie stało, żeby się mu nic nie działo i żeby nic nie wiedziało, tylko prosta droga i żeby państwo dało. To mnie bardzo, mnie to boli i bardzo, bardzo jestem przeciwna temu. A to, co w Radiu Maryja słyszę i tem żyję i tem się cieszę, i każde jedno słowo mogę rękę podać i przysięgać i Bogu dziękować za to, że wreszcie taka komórka istnieje. I tam ludziom, co mądrzejsi, to im coś do głowy wejdzie, bo ci, co są już tacy zapaczeni sami w siebie, to już do nich nie dociera, tylko na złość, żeby zrobić. I bardzo dziękuję i jestem chyba szczęśliwa, nie wiem, czy nie w siódmym niebie, żebym się mogła dodzwonić. A może się kiedyś domówimy, bo ja mam bardzo dużo wiadomości i takich naprawdę nauczających.
Dobrze, pani Stefaniu, tak zrobimy. Niech panią błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Bóg zapłać wielki, szczęść Boże, szczęść Boże, szczęść Boże. Boże.
Pani Aniu, panie Piotrze.
Ojcze, jeszcze mamy tylko 13 minut. Wykorzystajmy jak najwięcej na telefony od słuchaczy, bo my możemy skomentować, ale to państwo tak pięknie tutaj mówią, że warto odebrać jak najwięcej.
Dobrze, proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja wysunę antenie, jeszcze nie.
Jest, tak, pani jest, tylko wyłączyć radio, słyszymy się przez słuchawkę, pani nam się przedstawi.
Magdalena z Wocławka, z parafii świętego Stanisława. Ja co prawda od początku nie słuchałam audycji.
A temat mamy Rodzina Szkołą Solidarności.
Aha, no to powiem księdzu i państwu tak. Teraz stworzyć rodzinę, taką naprawdę chrześcijańską, z jakiej ja się wywodzę, jest bardzo trudno. A dlaczego? Tak jak pani tu starsze wspomniały, bo ja w porównaniu do pani to jestem młodziutka, ale jak pani wspomniały, jest plaga rozwodu. Dlaczego? Bo młodzi są bardzo wygodni i po prostu nie żyją z Bogiem. Żyją
A
po
myśli
prostu...
pani, że rozwodzić się to jest wygoda? To jest dramat.
Nie. Tak,
to sufit się wali na głowę, to po prostu tego ogarnąć nie
Boga,
można.
Bo Boga brakuje. Jestem na mam własne doświadczenie. Temat jest dla mnie bardzo przykry, ale też wzmacnia mnie. Bo ja byłam mężatką tylko 8 miesięcy ślubu cywilnego, bo mnie partner oszukał, że będzie ślub kościelny. Po ślubie, po 8 miesiącach od niego odeszłam, bo jego marzeniem było, teraz pewnie zszokuję słuchaczy, ale jego marzeniem było zostać wdowcem. A że ja od urodzenia choruję, to myślał, że to tak będzie. Więc ja jeszcze walczyłam z nim o to, żeby ten Pan Bóg w naszym życiu był. Niestety przegrałam, ale nie żałuję. Teraz się odnalazłam, zostałam wyspowiadana, rozgrzeszona, żyję z Panem Bogiem, jestem przeszczęśliwa, a rana, która jest, to jest po prostu.
Ale myślę też, że pozwolić Panu Bogu, żeby leczył. Nieraz pamiętamy, ale pozwalamy Bogu właśnie przez sakramenty, przez Jego obecność, przez Eucharystię, sakrament pokuty, namaszczenia chorych pozwalamy, by leczył nas, by nas umacniał, byśmy też się tak, można powiedzieć, po ludzku pozbierali. Bardzo dziękuję pani Magdaleno też za to słowo i wytrwałości.
Tylko jeszcze chciałam na koniec dodać, że właśnie ja teraz uczestniczę w mszach świętych, może nie tak co niedziela ze względu na stan zdrowia, bo jestem teraz przygotowywana do kwalifikacji przeszczepu serca i wątroby, ale Pan Bóg jest tak cudowny i tak kochany, że jak jeżeli Boga w rodzinie, to niestety, ale te fundamenty są słabe. Bardzo dziękuję, pozdrawiam całe Radio Maryja, wszystkich słuchaczy i młodszych, i starszych, i naprawdę jesteście cudowni.
Dziękujemy. Panu Bogiem. Dziękujemy. Wszelkich potrzebnych łask. No, Pan Jezus też mówił, żeby nie budować na piachu, tylko na solidnym fundamencie, a na pewno dla nas jest tym fundamentem Bóg. Drodzy Państwo, mamy jeszcze kilka minut. Temat: Rodzina Szkoła Solidarności. Nasi goście, Państwo Boroniowie, Anna i Piotr. Telefony do studia, do Radia Maryja Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam pozdrowić przede wszystkim gości i to znaczy przyjechałam dopiero tak późno i zawsze słucham Radia Maryi.
Temat Rodzina Szkoła Solidarności, tak? Jeżeli mogę.
Tak, rodzina. Chciałam właśnie powiedzieć, bo słyszałam końcówkę przedmówczyni, ale zapomniałam jeszcze, nazywam się Mirosława, mieszkam w Łapach. Niedawno rozmawiałam na antenie w nocy. Też był bardzo ciekawy temat na temat świętowania, to znaczy jak każdy katolik świętuje Dzień Pański, na przykład w niedzielę, czy w inne święta bardziej uroczyste. I jak moja droga wyglądała. Postaram się w skrócie to powiedzieć jak najszybciej. Mam 66 lat, dwoje dorosłych dzieci, jedno ożeniło się i nie poszło drogą właśnie Pana Boga. Ja znowu urodziłam się, a drugie dziecko cały czas jest rozkochane w Maryi i w Jezusie, całej Trójcy Przenajświętszej przede wszystkim. I chciałam powiedzieć, że moje życie było tak skrótowo. Wyglądało, że urodziłam się w rodzinie, gdzie nie można było chodzić do kościoła. Były to lata 50. Wiem, jakie to były straszne czasy i co w Polsce się działo. Mój tatuś był w świętej pamięci, moja mama tak samo. Już nie żyją od wielu, wielu lat. Tata zmarł jak miał 50, a mamusia 60 lat w ubiegłym wieku jeszcze. A ja na całe szczęście, że zostałam ochrzczona po cichu, dosłownie. Po cichu z tego, że nie można było chrzcić wówczas dzieci, to wyszłam, że to znaczy w tej chwili mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że poszłam tą drogą, bo wierzę w 100%. Już powtarzam się nawet, ale w Pana Boga, a jako nastolatka, która dopiero jeszcze nie zaznała samodzielności ani życia dorosłego, to powiedziałam, że Pana Boga w ogóle nie ma. A co się tyczy takich zmian, mi się wydaje, że w dużej mierze w mojej pamięci zaistniało to, że kiedyś był w Łapach, jest to kościół pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła. I był to dzień odpustowy, poszłam jakieś słodycze kupować, jak ksiądz wyszedł z kościoła i zagonił te dzieciaki. I razem mnie, może miałam 7-8 lat, do środka na mszę. Wracając nawet do domu, to mama mówi, w kościele kościele byłaś. Ja mówię tak, no bo kolana miałam trochę pobrudzone. Tego, a mamusia zawsze białe podkolanówki zakładała takie bielutkie, że od razu było widać, że gdzie ja byłam i co robiłam. W każdym bądź razie chciałam powiedzieć, że od tego momentu, jak skończyłam te 16 lat, moja mama i moja siostra młodsza powiedziały: Mira, nie można tak mówić, bo Pan Bóg istnieje. I od tego momentu zaczęłam się głębiej zastanawiać, poszukiwać tych. I jak wychodziłam za mąż w wieku 26 lat, to wzięłam ślub w kościele. Od tego momentu to zaczęłam chodzić do kościoła na msze i dzisiaj, chociaż życie nie dopieszczało mnie i w każdym bądź razie ciężkie miałam życie można powiedzieć, od narodzin aż do chwili obecnej. W tej chwili jestem wdową, każdy jest na swoim właściwie, a córka nawet wyjechała w wieku 39 lat, wyjechała nawet do Medjugorje na stałe, bo co roku jeździła na pielgrzymki do tego miejsca i mówi, że nie widzi przyszłości jak przy Matce Boskiej i Panu Bogu. Chciałabym powiedzieć, że tak bardzo emocjonalnie podchodzę do wiary w Pana Jezusa i w Maryję, że nawet mimo obecnych lat, to ja normalnie do tego stopnia kocham całą Trójcę Przenajświętszą. Nawet córka, jak przyjeżdżała z Medjugorje, to przywoziła jakieś pamiątki, Matkę Boską właśnie z tamtego terenu. I w tej chwili jestem apostołką też Matki Boskiej w Portugalii.
Fatima.
Przepraszam. Fatima. Proszę odpowiedzieć.
Fatimie,
tak. Właśnie i dosłownie w tej chwili to nie widzę. Córka nawet zrobiła taki ołtarzyk w pokoju swoim i w moim. I w tej chwili patrzę i uśmiecham się do nich. Jestem po prostu, można rzec tak w cudzysłowie, niebowzięta i nie mogę porównywać się oczywiście z Maryją, bo to była idealna osoba i bez skazy
Pani Mirosławo, bardzo dziękuję też za to świadectwo. Córkę pozdrowić, przepraszam, że tak wchodzę, ale nam się czas, no tak to jest, że dobiegł końca, a chciałbym, żeby jeszcze nasi goście, pani Anna i pan Piotr Boroniowie, jeszcze spróbowali podsumować ten temat, który poruszaliśmy, dotykając niektórych może wątków. Rodzina, szkołą Solidarności. Więc dziękuję, pani Mirosławo. Nasi goście, bardzo proszę.
Przede wszystkim pragniemy bardzo podziękować jeszcze raz za zaproszenie nas. Podziękować ojcu za tak piękne, przede wszystkim z takim wyczuciem prowadzenie. Bardzo nam dobrze się uczestniczyło. Życzymy oczywiście redaktorowi Polarkiewiczowi już pełni sił. Mamy nadzieję, że wyrażamy życzenia od wszystkich słuchaczy.
Jak najbardziej.
I bardzo serdecznie, tak mi się wydaje, że to już któraś nasza taka wspólna audycja, ale że dzisiaj szczególnie obfitowała w takie dobre głosy. Te telefony były naprawdę pełne treści i dziękujemy za życzliwość. Te wszystkie miłe słowa, które nam pomogą na pewno w jakiejś dalszej działalności. A z tego chyba też taka wspólna wynika mądrość, że no wielopokoleniowość, solidarność, miłość w rodzinie to są wartości, o które trzeba dbać. Trzeba się cieszyć z tego, że jesteśmy razem i jeszcze jeżeli ta rodzina
z miłości i solidarności jest przy Bogu. To jest chyba takie najważniejsze. To jest źródło po prostu szczęścia, jakie już tutaj na ziemi może być naszym udziałem. To, co pan Zwejherowa na przykład mówił o takiej idylli, by można powiedzieć. Inni marzą, a nie mają tego, ponieważ na przykład przez jakieś kłótnie czy jakieś grzechy oddzielili się od tego szczęścia, od Pana Boga i od takiego życia.
Tylko szczęściu trzeba pomagać, wychodzić też naprzeciw.
Tak. I zaczynając od modlitwy. Naprawdę od modlitwy. A potem po prostu tylko dochowywać przykazań. Nie zakładać na początku, że wszystko ma się nam układać i że musimy być za wszelką cenę szczęśliwi i możemy do takiego szczęścia wątpliwego dążyć po trupach. Czasem musimy ustąpić i rodzina jest też szkołą jakąś kompromisu, bo w każdej wspólnocie musimy coś tam jednak poświęcić dla wspólnego dobra. Jeżeli będziemy w ten sposób postępować, to będą też i takie piękne święta radości, gdy spojrzymy za siebie i zobaczymy, że to naprawdę szczęśliwy czas, który w ten sposób przeżyliśmy. Czego życzymy wszystkim radiosłuchaczom z ich rodzinami.
Bardzo dziękujemy. Pani Anno?
Tak, ja wszystkim chciałam podziękować osobom, które dzwoniły, bo to jest zawsze dla mnie najciekawszy moment tego spotkania, kiedy właśnie mogę posłuchać, a nam się jakoś zawsze zdarza, że jest bardzo ciekawie i czekam niecierpliwie na ten moment. Także bardzo serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam. Dziękujemy jeszcze raz za to, że możemy w takiej rodzinie przez łącza się łączyć.
Bardzo dziękuję. Byli z nami Państwo Anna i Piotr Boroniowie, pani Anna jest historykiem, archiwistą, pan Piotr historyk, pedagog, były senator, minister w Krajowej Radzie Radiofonii Telewizji, też twórca Forum Edukacji Medialnej, dziś Rodzina Szkołą Solidarności. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za czas nam poświęcony, za bycie razem z nami. Wszelkiego dobra też i dla Was.
Bóg zapłać.
Dziękuję Państwu za uwagę. To była audycja dla małżonków i rodziców.